Radio. Spotkanie z misjonarzem. A w dzisiejszej audycji zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Ruth i Jacques Taywan, którzy 13 lat spędzili w Nowej Gwinei wśród ludów, które nie gardziły ludzkim mięsem. Z Ruth i Jacquesem rozmawia Henryk Dedo.
Well, it is August 2002 and we are sitting here at a beautiful campsite in Poland overlooking a nice lake.
Mamy sierpień 2002 roku i siedzimy nad pięknym jeziorem pełnym ryb. To nie jest pierwszy raz, kiedy przyjechałem do Polski. Pierwszy raz zawitałem tu, gdy na świecie trwała wojna. Właściwie nie przyjechałem do Polski z przyjaznymi zamiarami. Byłem członkiem hitlerowskiego ruchu młodzieżowego Hitlerjugend. Gdyby Niemcy wygrały wojnę, planowałem osiąść się na pięknej Ukrainie jako farmer i mieć Polaków na służbie. Na szczęście naziści przegrali wojnę. Dla mnie osobiście w tamtym czasie było to ogromnym rozczarowaniem. Ze zwycięstwem wiązałem praktycznie wszystkie swoje nadzieje. Klęska sprawiła, że pozostałem z niczym. Potem nastało w moim życiu 7 bardzo trudnych lat, pełnych problemów, smutku, samotności, depresji. I chociaż nie wierzyłem w Boga, obwiniałem Go za wszystko, z czym musiałem się borykać przez te lata. Swoją złość i zgorzknienie wyładowywałem, atakując wszystkich wierzących. Kpiłem, szydziłem z nich przy każdej okazji, naśmiewając się z ich bogów czy też Boga. Któregoś dnia w biurze, gdzie pracowałem, kazałem pewnemu człowiekowi udowodnić, że istnieje Bóg, w którego on zdaje się wierzyć. Ten człowiek nie potrafił, co wcale nie było dla mnie zaskoczeniem. Wtedy niespodziewanie odezwała się młoda dziewczyna i bez pytania powiedziała: ja mogę udowodnić, że Bóg istnieje, ponieważ Jezus żyje w moim sercu. Wówczas dopiero uświadomiłem sobie, że ta dziewczyna zawsze była pogodna i wewnętrznie szczęśliwa. To mnie poruszyło. To było coś, czego ja w sobie nie miałem. Przez kolejne miesiące pytałem ją wielokrotnie, co sprawia, że wydaje się być taka szczęśliwa. A ona zawsze odpowiadała: to Jezus Chrystus, który zmienił moje życie. To mnie strasznie irytowało. Chciałem być szczęśliwy, ale nie chciałem mieć nic wspólnego z Bogiem, z Jezusem.
One reason why I dislike Christians so much because they were very critical of me and I didn't need criticism.
Jedna z przyczyn, dla których jako dorosły szydziłem z chrześcijan, to to, że swego czasu, gdy potrzebowałem pocieszenia i właściwego kierownictwa, spotykała mnie nieustanna krytyka za to, że związałem się z hitlerowskim ugrupowaniem młodzieżowym. To było tuż po wojnie, kiedy wróciłem do Holandii, skąd zresztą pochodzę. Gdy wróciłem do kraju, nie posiadałem dosłownie niczego oprócz ubrań na sobie i dodatkowej pary skarpet. Powiedziano mi i moim towarzyszom, że są takie miejsca, gdzie możemy dostać ubrania. Kilku z nas, ja również, udaliśmy się tam. W pierwszym pomieszczeniu wyraźnie dano nam do zrozumienia, że nie jesteśmy warci tego, żeby nam pomagać. Ale ci ludzie są chrześcijanami i mimo tego, kim jesteśmy, oni nam pomogą. W drugim pomieszczeniu stały kartony z ubraniami, na których wielkimi literami było napisane: w imieniu Króla Jezusa Chrystusa. Zajrzeliśmy do tych pudeł i tam znajdowały się praktycznie śmieci, stare, zniszczone przedmioty i stare, bardzo zniszczone ubrania. Coś tam sobie wybrałem, jakąś marynarkę, koledzy też coś. Cóż, mieliśmy niezłą zabawę, śmiejąc się z tych szmat, które ludzie wrzucali w imieniu Króla Chrystusa i nie mieliśmy absolutnie zamiaru znaleźć się pod jakimkolwiek jego wpływem. Uważałem, że Bóg jest winny tych wszystkich złych rzeczy, jakie mi się przytrafiały.
So we had good laugh at this King Christ and we were not going to be influenced by him at all.
A jakie złe rzeczy ci się przytrafiły?
Well, to begin with, I was in just south of Gdańsk in 1944.
W 1944 roku byłem w Gdańsku, gdzie stacjonował nas oddział. Przyszli Rosjanie. Udało nam się uciec, ale bycie uciekinierem w tamtym miejscu i czasie było niezmiernie trudne do przeżycia. Uciekało setki, tysiące ludzi. Było przeraźliwie zimno. Dziesiątki ludzi umierało z zimna i z głodu. Wielu zginęło pod obstrzałem z powietrza. Udało mi się dotrzeć na zachód, do Hamburga. Miasto znajdowało się pod ciągłymi nalotami bombowymi. Widziałem śmierć wielu, wielu ludzi. Za te wszystkie straszne rzeczy winiłem Boga. Postanowiłem, że powiem o tym wszystkim tej dziewczynie z biura. Wówczas ona zrozumie, dlaczego postrzegam Boga w ten sposób i sama przyzna, że nie ma dla mnie nadziei. Płakała, kiedy opowiadałem jej moją historię. Myślałem, że naprawdę zrozumiała i przyzna mi rację, że nie mogę być osobą szczęśliwą. Po wysłuchaniu mojej historii cała we łzach powiedziała: nie wiem, dlaczego to wszystko ciebie spotkało, ale wiem, że Jezus jest odpowiedzią. Byłem rozczarowany jej reakcją. Otworzyłem przed nią swoje serce, licząc na zrozumienie, a ona wciąż to samo. W tym rozczarowaniu zrobiłem coś, co mnie samego zadziwiło. Wróciłem do swojego pokoju, zamknąłem drzwi, zasłoniłem okna, klęknąłem i powiedziałem głośno: no Boże, jeśli faktycznie istniejesz, chcę to wiedzieć.
And I went down on my knees and I said, now Jesus, if you really exist, I would like to know this.
Dlaczego się pozamykałeś i zasłoniłeś okna?
Because I didn't want anybody to know that I was becoming religious.
Nie chciałem, by ktokolwiek posądził mnie o religijność. Nie chciałem też okazać, jak bardzo byłem rozczarowany i zniechęcony. Wypowiedziałem tę krótką modlitwę i nic się nie wydarzyło. Zrobiło mi się głupio. Postanowiłem zapomnieć o tym incydencie. Rano jak zwykle poszedłem do pracy. Pewnie bym zapomniał o tym, co zaszło, gdyby nie było tam tej dziewczyny. Ale ona była. Ujrzawszy mnie, zaczęła się przypatrywać dokładnie, a potem uśmiechnęła się i powiedziała: wyglądasz dziś jakby nieco inaczej. Czy modliłeś się wczoraj? I wówczas uświadomiłem sobie, że faktycznie czuję się jakby nieco inaczej. Ten pokój, jaki zawsze zwracał moją uwagę w owej dziewczynie, wydawał się być teraz także częścią mnie. Obrazy z frontu, wspomnienia ludzkiego bólu i zapach śmierci, które we mnie były, do których przywykłem, odeszły. Nie wiedziałem, jak się zachować. Nie znałem takiego siebie, byłem zły. A ona, patrząc na moje zamieszanie, powiedziała: to jest Jezus, właśnie to On może dla ciebie zrobić. I wówczas po raz pierwszy nie zdenerwowało mnie jej mówienie o Bogu.
And then that was the first time I did not get angry when she talked to me about Jesus.
Może komuś wydać się to takie proste, takie oczywiste, że człowiek zamyka się w pokoju, modli do Boga, a Bóg w taki czy inny sposób działa. Dla mnie to nie było takie proste. Teraz wiem, że Biblia o tym mówi, a wówczas nie miałem pojęcia o Biblii. Nigdy jej nie czytałem i nie miałem. Chociaż nie znałem Biblii i niezbyt dokładnie orientowałem się w przesłaniu Ewangelii, wiedziałem jedno, że Jezus był dla mnie kimś ważnym. Sprawił, że coś się we mnie przełamało. Wówczas, w 52 roku. Dokładnie 50 lat temu. Wiedziałem, że muszę o tym opowiedzieć innym i że muszę nauczyć się więcej. Dlatego rozpocząłem naukę w 3-letniej szkole biblijnej. Tam też po raz pierwszy spotkałem misjonarzy. Bardzo zainteresowałem się pracą misyjną. Stała się moim pragnieniem. Szczególną troskę włożył Bóg w moje serce o Nową Gwineę.
I was very interested in missions in general, but I had a very definite and specific call to go to New Guinea. Which is now called Papua, which is the...
Jak do tego doszło?
Mógłbym opowiedzieć, ale to bardzo długa historia.
To postaraj się ją streścić.
Well, I really was interested in any mission field.
Cóż, początkowo nie byłem zainteresowany jakimś szczególnym polem misyjnym. Słysząc misjonarza dzielącego się swoimi przeżyciami z Afryki, chciałem natychmiast jechać do Afryki. Gdy szkołę odwiedzał misjonarz z Brazylii, pragnąłem jechać do Brazylii. Myśli o Nowej Gwinei pojawiły się, gdy przeczytałem o katastrofie lotniczej, w której zginęli misjonarze. Modliłem się: Boże, kogoś teraz zabraknie w tamtych stronach. Jeśli chcesz, bym zajął to miejsce, poślij mnie właśnie tam. Innym razem pojawił się człowiek, który służył na misji w Afryce. Mówił z ogromną pasją o pracy, o ludziach i o swojej miłości do nich oraz gorącym pragnieniu, by poznali oni Boga, Jego przebaczenie, łaskę. To, co mówił i co czuł, było dokładnie tym samym, co ja myślałem i czułem w odniesieniu do ludzi z Nowej Gwinei. Gdy ów człowiek dzielił się świadectwem z Afryki, Bóg mówił do mnie o Nowej Gwinei. Ale musiałem siedzieć i czekać, aż się skończy nabożeństwo. Minuty płynęły. Pojawiła się we mnie kolejna fala myśli. Tym razem wątpliwości. Czy rzeczywiście to możliwe, żeby Bóg do mnie mówił? Postanowiłem, że zapytam o to, jak tylko skończy się nabożeństwo. Wtedy wydarzyła się dziwna rzecz. Jedyne, co mi przychodziło do serca, to słowa wdzięczności za Boże powołanie. Żadnych pytań. Po tym dniu obudziłem się w nocy z przeświadczeniem, że jednak nic z tego nie będzie. Byłem zbyt wielkim hipokrytą i tchórzem. Gdzieś tam byli ludzie, którym mogłem pomóc, ale jechać do nich to przecież takie niebezpieczne. Modliłem się: Boże, jeśli faktycznie to jest to, co dla mnie masz, miejsce, w którym chcesz mnie widzieć, będę Tobie posłuszny. Od tego momentu nie opuszczała mnie pewność Bożej obecności, pokój i radość. Wiedziałem, że powinienem pojechać do Nowej Gwinei. Wiedziałem to bardzo dokładnie. Jednak, co dziwne, wszystkie drzwi do pola misyjnego zamykały się przede mną. Ponad 2 lata utrzymywałem kontakt z wieloma organizacjami misyjnymi. I teraz, jedna po drugiej mówiły, że albo jestem za stary, by jechać na misję, inni, że to za daleko, zbyt kosztowne, zbyt niebezpieczne, że moja żona nie ma właściwego przygotowania teologicznego.
Jakie były twoje reakcje? Co wówczas czułeś?
To było bardzo frustrujące. Byłem głęboko przekonany, że to jest Bożą wolą dla mnie i oczekiwałem od innych chrześcijan, zwłaszcza tych zaangażowanych w pracę misyjną, zrozumienia i tego samego zapalenia dla tej służby. Zamiast tego słyszałem rzeczy tego typu: to jest zbyt drogie, zbyt niebezpieczne. Czy tylko o to chodzi w misji? Przecież wiadomo, że misja związana jest z niebezpieczeństwem i kosztami. Dlatego też byłem coraz bardziej sfrustrowany. W tym mniej więcej czasie poznałem Ruth, swoją żonę. Pochodziła ze Szkocji, urodziła się w Izraelu, a spotkaliśmy się w Anglii, dokąd pojechałem, by uczyć się angielskiego.
Ruth, pamiętasz wasze pierwsze spotkanie?
O tak, pamiętam. Jacques przebywał i pracował wtedy na szkockiej farmie. Przyjaźniłam się z córkami gospodarzy. Przyszłam któregoś dnia do nich i zobaczyłam przy stole przystojnego, nieznajomego młodzieńca o jasnych włosach. Brenda, kim jest ten człowiek? Spytałam koleżanki. Oj, wiesz, to jeden ze studentów, którzy przyjechali uczyć się angielskiego, odpowiedziała w ogóle niezainteresowana. Była wtedy zakochana w moim bracie. Spojrzałam na niego uważnie, w tym momencie on spojrzał na mnie i coś zaiskrzyło. Tak się zaczęło i trwa to do dziś, czyli prawie 44 lata.
Jeśli chodzi o Nową Gwineę, to mieliśmy jeszcze wiele przeciwności, ale to nie zmieniło mojego przekonania, że Pan Bóg chce mnie widzieć właśnie tam. Kiedyś nawet zadzwonił do mnie pewien człowiek, mówiąc, że jest doświadczonym chrześcijaninem. Zajmuje stanowisko dyrektora w chrześcijańskiej organizacji i uważa, że popełniłem błąd, upierając się przy tej Nowej Gwinei. On oferuje mi pracę w swojej organizacji, dobrze płatną pracę. Czy zechcę o tym pomyśleć? Może nie byłem zbyt miły, ale wprost powiedziałem, że ja nie potrzebuję o tym myśleć, gdyż wiem, czego ode mnie chce Bóg. Bóg przemówił do mnie i Duch Święty przekonuje mnie co do słuszności tego. Niedługo potem zaprosiła nas do USA pewna amerykańska organizacja misyjna.
Ruth, twój mąż miał wielką pasję, pragnienie, by służyć Bogu w Nowej Gwinei. A co jeśli chodzi o ciebie? Czy ty też miałaś takie pragnienie?
Byłam szczęśliwa, widząc pasję Jacques'a i nie miałam wątpliwości, że to było dla nas Bożą wolą. Jeśli chodzi o mnie, to ja również miałam takie myśli, marzenia, a nawet możliwości, by zostać misjonarką. Nim poznałam Jacques'a, otwierały się przede mną drzwi do Zimbabwe i potem do Libanu, by pracować jako nauczyciel. Z jednej strony pragnęłam jechać, a z drugiej nie miałam zupełnego pokoju w tej kwestii, więc jakoś to się oddalało. Potem pojawił się Jacques. Już na samym początku naszej relacji powiedział o Nowej Gwinei. Cieszyłam się bardzo, że mamy takie same zainteresowania misją. Cieszyłam się z tego Bożego planu i wiedziałam, że to jest coś, czego chce ode mnie Bóg.
Słuchali państwo rozmowy z Ruth i Jacques Taywen, którzy 13 lat spędzili na Nowej Gwinei. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.